Łaska wam i pokój. Od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzcie Księgę Jonasza, strona 987. Zajmujemy się dzisiaj rozdziałem trzecim. Księga proroka Jonasza, strona 987. Czytam od pierwszego wiersza. Słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza. Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuje. Wtedy Jonasz wstał, udał się do Niniwy według słowa Pana. A Niniwa była bardzo wielkim miastem na 3 dni drogi pieszej. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia i wołał tak: jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post, oblekli się we włosienice, wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblógł się we włosienice i usiadł w popiele. Na polecenie króla jego dostojników ogłoszono taki rozkaz: ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą, niech nie piją wody, niech włożą w łosienice zarówno ludzie, jak i bydło i niech żarliwie wołają do Boga, niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich, i nie uczynił tego. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie za to, że patrząc na proroka Jonasza, chcesz Duchem Świętym też wskazywać nam nasze serca, nasze życie, nasze postawy i miejsca, w których się znajdujemy. Dlatego chcemy Cię prosić, aby nie tylko było to takie reflektowanie przeszłości, ale byśmy otwierali się na to, co chcesz, Duchu Święty, nam dzisiaj wskazać w naszym życiu. Co chcesz, aby uległo zmianie. A może, Panie, abyśmy skończyli z czymś. Prosimy, byś nas wyciszył, byś nas oczyścił. Chcemy Cię prosić, byś wziął sobie chwałę, byś błogosławił to zwiastowanie. Panie, byś błogosławił cały przekaz w internecie, by bez przeszkód mógł docierać do tych wszystkich, którzy są teraz z nami. By Twoje imię było uwielbione. I Panie, nie pozwól, żeby cokolwiek we mnie mogło być przeszkodą działaniu Twojego Ducha. Amen. Poprzedniej niedzieli, jeżeli pamiętacie, ci z was, którzy byli tydzień temu, są o tyle w lepszej sytuacji. Ci z was, którzy jesteście pierwszy raz w naszym gronie, bądź jesteście pierwszy raz na łączach internetowych, chcę tylko powiedzieć, że zmagamy się z Księgą Jonasza. Studiujemy Księgę proroka Jonasza. I poprzedniej niedzieli zostawiliśmy Jonasza, rozstaliśmy się z nim w momencie, gdy, jak czytamy w wierszu 10 poprzedniego rozdziału, Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Jak pamiętamy, Jonasz ma za sobą tragiczne przeżycia, które nieomalże skończyły się śmiercią, i to kilkakrotnie. Burza na morzu, potężna burza, wyrzucenie za burtę statku, jakim płynie do Tarszyszu, 3-dniowy pobyt we wnętrznościach wielkiej ryby, a to wszystko z powodu upartości i chęci ucieczki przed Bogiem. Jednakże te wydarzenia doprowadzają w Jonaszu do wewnętrznych przemian i moglibyśmy powiedzieć, że są takim przyspieszonym kursem jego duchowego dojrzewania. Czasami w naszym życiu tak jest, że trudne doświadczenia, przed którymi trzeba nam stanąć, trudne sytuacje są przyspieszonym kursem duchowego dojrzewania. Kochani, na jakiej podstawie możemy wyciągnąć tak daleko idące wnioski, że w życiu Jonasza doszło do przemiany? Przecież znamy go jako kogoś upartego. To był jedyny człowiek, jedyny prorok, który w taki sposób powiedział Bogu nie. Pan Bóg go posyła, Jonasz mówi nie. Odwraca się i ucieka przed nim. Na jakiej podstawie możemy wyciągnąć wnioski, że dochodzi w jego życiu do wewnętrznej przemiany? Z pewnością jest to jego modlitwa i wyznanie. Odnoszę się jeszcze do rozdziału drugiego, wiersz 9 i 10. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swego miłościwego, lecz ja pragnę ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem, spełnię, co ślubowałem. Jonasz modli się. I tę modlitwę chcę zostawić na samym końcu, kiedy będziemy podsumowywali proroctwo Jonasze. Ale my mamy skoncentrować się teraz na przeżyciach Jonasza. Jonasz znajduje się we wnętrznościach ryby i tam, reflektując swoje dotychczasowe zachowanie i wybory, jakich dokonał, wypowiada daleko idące zobowiązanie: pragnę spełnić to, co ślubowałem. Jest w centrum cyklonu, tak moglibyśmy powiedzieć. Nie jest to dla nas nic obcego. Dlatego, że kiedy my nieraz znajdujemy się w centrum problemu, w centrum wielkich trudności, wypowiadamy też słowa ślubowania. Ja wiele razy Bogu ślubowałem. Jestem przekonany, że wielu z nas również. Kiedy wszystko nas tak przygniotło, że byliśmy totalnie bezsilni i zwróciliśmy się do Boga, ślubując Mu pewne rzeczy. Czy udało nam się te ślubowania dotrzymać? To jest druga sprawa. Ale to jest w stanie rozsądzić każdy z nas w swoim własnym sercu. O jakie ślubowanie chodzi w przypadku Jonasza? Nasz tekst nic nam nie mówi o treści ślubowania. Możemy sobie dopowiedzieć, że jako osoba powołana do służby prorockiej musiał Bogu ślubować oddanie i posłuszeństwo. Tak jak każdy z nas, jeżeli zaczynamy życie z Bogiem, ślubuje Bogu posłuszeństwo i oddanie. Jonasz więc przyrzekał, że będzie robił to, co Bóg mu każe, i pójdzie tam, gdzie Bóg go pośle. Drugim elementem świadczącym o początkach wewnętrznej przemiany Jonasza jest jego postawa. Jesteśmy świadkami innego zachowania, aniżeli za pierwszym razem, innej reakcji na Boże wezwanie. Bóg mówi powtórnie, drugi werset trzeciego rozdziału. Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuję. Pamiętamy, że kiedy Jonasz za pierwszym razem otrzymał takie Boże polecenie, wiersz trzeci pierwszego rozdziału, żeby udał się do stolicy Asyrii, do Niniwy, to czytamy: Jonasz wstał, żeby uciec sprzed oblicza Pana. Natomiast teraz, wiersz trzeci, Jonasz wstał i udał się do Niniwy, według słowa Pana. Bibliści uważają, że prawdopodobnie ta wielka ryba, o której mówiliśmy, jeżeli pamiętacie, w ubiegłym tygodniu coraz więcej osób, coraz więcej naukowców skłania się, że mógł to być rekin wielorybi. Pamiętacie te zdjęcia? Ci z was, którzy funkcjonują na Facebooku, to być może mogli otrzymać pocztę od obecnego tutaj Wiesia Radwańskiego, który przesłał więcej zdjęć tego rekina wielorybiego. A więc bibliści uważają, że ta ryba wielka mogła wypluć Jonasza w tych samych okolicach, w których wypływał on do Tarszyszu. Historycy mówią, że Jaffa, dzisiejszy Tel Awiw, to było miasto portowe, z którego rybacy wybierali się na polowanie na wieloryby. A więc jest wielce prawdopodobne, że Jonasz znalazł się w tym samym miejscu, z którego uciekał przed Bożym wezwaniem. Mógłbym poprosić o mapę. Udając się do Niniwy, tego wielkiego miasta, tutaj mamy, znowu muszę w dwie ręce wziąć, tutaj mamy miejsce jego urodzenia, Tel Awiw mniej więcej tu, Niniwa tutaj, czerwony punkt, odległość, jeżeli pamiętacie z pierwszego kazania, prawie 880 kilometrów. Zakładając, że w oparciu o sposób podróżowania w czasach starożytnych, kiedy przyłączano się do karawan, karawany pokonywały między 30 a 40 kilometrów dziennie. A więc spokojnie mówi się, że ten dystans 880 kilometrów Jonasz mógł pokonać w miesiąc. Pamiętacie, Bóg mówił, idziesz miesiąc drogi, a Jonasz uciekał tam, gdzie statki za czasów Salomona wracały po 3 latach. Tak myślę, dziękuję za mapę, że wielu ludzi znajduje się na etapie takiej ucieczki przed Bogiem i może uciekać już 3, 4 albo więcej lat. I nadszedłby czas, żeby wrócić. Koniec końców Jonasz wreszcie udaje się w drogę. Nareszcie staje się Bogu posłusznym. Nie ucieka przed Bożym zleceniem? Tragiczne przeżycia uświadomiły mu to, co jest napisane w Starym Testamencie, że posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Współczesnym ludziom, przyznającym się do tego, mówiącym, że są wierzący, wiara często albo coraz częściej zaczyna kojarzyć się z pewną ofiarą. Jestem wierzący, jestem w stanie zdobyć się na pewną ofiarę, albo pieniężną, pomimo wszystko jest to najłatwiejsze dzisiaj, pomimo trudności finansowych, albo na jakąś ofiarę, że robię coś dla Boga, ale wiara to nie jest ofiara. Bóg mówi, posłuszeństwo, posłuszeństwo mnie przebija na głowę wszystkie ofiary. Uważne słuchanie jest lepsze niż tłuszcz barani. Mógł więc Jonasz uświadomić sobie, że to, co Bóg powiedział, po raz kolejny jest prawdą. Kochani, jakże często w naszym życiu jest tak, że uważamy, że my wiemy lepiej. A w sytuacjach trudnych, kiedy trzeba nam się zmierzyć z czymś, zaczynamy odkrywać, że Bóg mówi prawdę, że Bóg ma rację. Łatwo jest się przyznać do tego, że Bóg ma rację, co często jest jednoznaczne z tym, że przyznajemy się do tego, że myśmy zakładali fałszywie. Lubimy się przyznać do błędu? Nie. Lubimy punktować błędy innych ludzi. Ale ja jako Leszek Czyż nie lubię się przyznawać do swojego błędu. Jeżeli więc ja się nie lubię przyznawać do swojego błędu i mam odwagę o tym powiedzieć, to miejmy odwagę przed samymi sobą się również do tego przyznać. Jonasz uzmysławia sobie, że jego sposób na ominięcie Boga wziął w łeb. To, co misternie sobie planował, że Boga oszuka, nie zdało egzaminu, bo to nigdy nie zda egzaminu. Jeżeli będziemy myśleć, że my Boga oszukamy, że my Boga wykoleżankujemy, że my Boga ominiemy, nie. Pan Bóg czasami może dopuścić do takiego przeżycia, abyśmy uświadomili sobie, że jesteśmy w błędzie. Że nasz sposób, nasza filozofia na życie to jest błąd. Kochani, Jonasz z drugiej strony doświadczył boleśnie na własnej skórze, że przed Bogiem nigdzie nie można uciec. Jeżeli uciekasz przed Bogiem, jeżeli myślisz, że Bóg ci jest niepotrzebny, chcę ci powiedzieć, że przed Bogiem nigdzie nie uciekniesz. Bo nawet jeżeli tutaj w tym życiu uda ci się to życie przeprowadzić tak, że Boga nie będziesz wpuszczał do swojego życia, to kiedy skończysz to życie, staniesz przed tym, przed kim uciekałeś. Ale wtedy to będzie już tragiczne położenie. Kochani, mamy więc do czynienia ze zmianą myślenia Jonasza. Bez wątpienia Jonasz był szczery w chęci powrotu do Boga, posłuszeństwa Jemu. Bo idzie, tym razem idzie. Jednakże w jego postawie zabrakło jednej rzeczy. Powiem wam, że jestem niesamowicie Bogu wdzięczny za to, że Pan Bóg przedstawia swoich ludzi i wcale nie zakrywa przed tymi, którzy słuchają później albo czytają, wad tych ludzi. Bożymi sługami są słabi ludzie, których Bóg pod wpływem kontaktu z nimi zaczyna zmieniać. To nie tak, że my pierw musimy się zmienić, żebyśmy stali się użytecznymi dla Boga, ale Bóg chce, żebyśmy do Niego przyszli, a potem On sam chce nas zmieniać. Jonasz więc z jednej strony ma miejsce zmiana jego myślenia, ale w tej jego postawie, kiedy idzie do Niniwy, zabrakło jednego. Zabrakło miłości do ludzi, do których Bóg go posłał. Z tym od samego początku swojej misji ma problemy. Aż do końca swojej misji ma z tym problemy. O tym będziemy mówić następnym razem, ale jeżeli popatrzylibyśmy do rozdziału 4. Jonasz, patrząc po ludzku na jego postawę, na sytuację, moglibyśmy powiedzieć, że jesteśmy w stanie go usprawiedliwić. Bo przecież, jeżeli pamiętacie, a Biblia o tym mówi, Niniwa była złym miastem, jest stolicą Imperium Asyryjskiego, które podbiło Izrael. Na początku podbiło 10 plemion, potem podbiło kolejne 2. Potem zostało podbite przez Babilonię. Asyryjczycy byli poganami, byli narodem szczególnie okrutnym. Jonasz więc wprawdzie podjął misję i poszedł do Niniwy, ale w głębi serca chciał, żeby Niniwijczycy się nie nawrócili, a Bóg, żeby pomścił krzywdę, jaką Izrael z ręki tego narodu doznał, by Bóg okazał sprawiedliwość. Idzie więc z posłannictwem, ale w zasadzie oczekując, że na własne oczy ujrzy Boży sąd nad znienawidzonym wrogiem. Bo jeżeli popatrzylibyśmy do 5:4, wybiegam troszkę w przód, to co czytamy? Kiedy Jonasz zwiastował miastu o tym, że mają pokutować, wyszedł z miasta, zamieszkał na wschód od miasta, zrobił tam sobie szałas i usiadł w jego cieniu, by zobaczyć, co będzie dziać się w mieście. Jonasz zrobił swoje, ale teraz siada, bo ma świadomość, że jego racja jest najmojsza. Znacie to? Moja racja jest najmojsza. Czyli ja mam rację. Świętą rację, punkt drugi. Jak ty nie mam racji, to patrz na punkt pierwszy. Jonasz więc jest posłuszny, ale coś tu nie gra. Bóg go używa. Czasami Bóg potrafi posłużyć się ludźmi, którzy nie do końca są mu posłuszni. Kochani, Jonasz nie zna słów apostoła Pawła, które zostały napisane dużo, dużo później. Gdybym miał dar mówienia nieznanymi językami, mówił w każdym innym języku, jaki istnieje na niebie czy ziemi, a nie miłowałbym bliźnich, wydawałbym jedyne dźwięki. Gdybym miał dar prorokowania i wiedział o wszystkim, co ma się wydarzyć w przyszłości, gdybym posiadał wszelką wiedzę, a nie miłował bliźnich, jaki byłby z tego pożytek? Nawet gdybym miał dar wiary i mógł rozkazać górze, żeby się przesunęła, bez miłości nic bym nie znaczył. Tłumaczenie dynamiczne. Wiecie, że jest to przecież początek 13 rozdziału 1 listu do Koryntian. Potępiamy Jonasza za takie stanowisko? Przecież my te słowa znamy z 1 listu do Koryntian o miłości. Stosujemy je? Podchodzimy z miłością do naszych wrogów? Macie wrogów? Albo inaczej, macie ludzi, o których wiecie, że do was nie są pozytywnie nastawieni? Macie takich? Jasne, że macie. Ja też mam. Mamy wszyscy. Ale nawet nie chodzi o relacje z wrogami. Co tam wrogów? Czy podchodzimy z miłością do naszych bliźnich, do naszych współpracowników, do naszej rodziny, do naszych sąsiadów? Czy oczekujemy dla nich Bożej łaski, tego by się nawrócili? Czy też tego, żeby Bóg ukarał ich za naszą krzywdę? Niemcy mają takie określenie. Schadenfreude. To jest radość z upadku innych, z tego, że im się źle dzieje. Czyli im dla kogoś gorzej, tym dla mnie lepiej. Bo mnie się należy, zostałem skrzywdzony. Może ktoś cię skrzywdził. Może nie w ostatnim czasie. Może wiele, wiele lat. I na samą myśl o tym, że miałbyś z tym kimś przebywać w niebie, mówisz Bogu, Panie Boże, to jest niemożliwe. Żeby on miał być tam, gdzie ja jestem. A Pan Bóg by mógł postawić pytanie, a skąd wiesz, że ty tam się znajdziesz? Skąd wiesz, że ty tam się znajdziesz? Jonasz zwiastuje sąd, oczekuje Bożej kary, Bożej zemsty na grzesznikach, w końcu zależy, należy im się to. I z taką też nadzieją idzie do Niniwy, o której czytamy, że jest bardzo dużym miastem, na 3 dni drogi pieszej. Biblia Warszawsko-Praska tłumaczy to, Niniwa była ogromnym miastem, potrzeba było 3 dni, by ją obejść. Kochani, Izraelici nie znali wielkich miast, po prostu nie mieli ich na swoich terenach, które zamieszkiwali. Izraelici prowadzili spokojne, wiejskie życie, pracując na roli albo trudniąc się hodowlą zwierząt. Ich miasta miały zaledwie po parę hektarów powierzchni, wielkości. Źródła historyczne mówią, że nawet Jerozolima w czasach Jonasza zajmowała teren o powierzchni 30 hektarów. W porównaniu z Niniwą, która w okresie swojej świetności ma średnicę 5 kilometrów i mówią ludzie 800 hektarów, to Jerozolima to jest taka mała wioseczka, to jest osada. Wykopaliska archeologiczne w XIX wieku potwierdziły biblijne świadectwo w sprawie rozmiaru Niniwy, co potwierdza po raz kolejny wiarygodność Biblii. Wiecie, co mi się podoba w Księdze Jonasza? że Księga Jonasza, oprócz wielu innej treści, zawiera takie dowody potwierdzające wiarygodność Biblii, że dzisiaj współczesne wykopaliska i współczesni archeolodzy potwierdzają, że Biblia jest wiarygodna. Spotykamy się ze stwierdzeniami, Biblia jest źródłem bajek, Biblii nie należy czytać, Biblii nie należy traktować poważnie, Biblia nie jest podręcznikiem, Biblia mówi o pewnej iluzji, o pewnej fikcji. Nie. Może potrzeba było czasu, ażeby człowiek w pokorze, nawet krytykując, patrząc na pewne informacje, wyciągając je z ziemi, dochodził do przekonania, Biblia jest wiarygodna. Czy trzeba 40 lat, 50, żeby tak stwierdzić? Czy też w momencie, kiedy człowiek przyjmuje Pana Jezusa do swojego życia, mówi, Panie, Twoje słowo to jest Twoje słowo. To cokolwiek w nim jest powiedziane, jest prawdą, nawet jeżeli mi się to w głowie nie mieści i wydaje się niemożliwe. Kochani, duże miasto, o którym czytamy, że była rzeczywiście tak wielkim, że trzeba było 3 dni, by ją przemierzyć. 3 dni to termin, który być może oznacza czas potrzebny Jonaszowi do obejścia najważniejszych miejsc w mieście. Jakie to były najważniejsze miejsca w mieście starożytnym? To były place, bramy miejskie, targowiska. Ale czytamy, że Jonasz nie potrzebował 3 dni, on to zrobił w 1 dzień. Czyli podchodził do miejsc, w których były naturalne skupiska ludzi. W starożytności panował taki zwyczaj, że wszelkie informacje, wszelkie obieszczenia, wszelkie dekrety, wszelkie zarządzania władców podawane były do wiadomości w kilku porach dnia i w kilku miejscach. Nie było radia, nie było internetu, nie było Facebooka. Kilka miejsc, kilka pór, skupiska ludzi i Jonasz tam idzie, tam gdzie są ludzie. I tam, w tych miejscach, gdzie tętni życie, Jonasz przedstawia informację. A ta informacja, jaką ma ogłosić, to nie zapowiedź cyrku, to nie zapowiedź, przepraszam, występu zespołu Cześć w Poznaniu, to nie zapowiedź przybycia króla. Jonasz ma poinformować, że dokładnie za 40 dni miasto zostanie zburzone. Treść, 4 werset, jeszcze tylko 40 dni, cała Niniwa legnie w gruzach. 40, cyfra, bardzo często występuje w Biblii. 40 dni, 40 nocy fale potopu zalewają ziemię. 40 dni Mojżesz przebywa na górze Synaj. 40 lat wędruje po pustyni. 40 dni pości prorok Eliasz. 40 dni pości Pan Jezus. Liczba, tak jak mówią bibliści, nawiązuje do tradycyjnego czasu trwania pokuty. Jonasz zwiastuje Boże postanowienie. Niniwa zostanie zburzona. Jaka jest reakcja mieszkańców? Popatrzmy do tekstu, wiersze od 5 do 8. Wtedy mieszkańcy Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosienice, wielcy i mali. A gdy wieść ta doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz, oblógł się we włosienice, usiadł w popiele. Na polecenie króla jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą, niech nie piją wody, niech włożą w włosienice zarówno ludzie, jak i bydło. I niech żarliwie wołają do Boga, niech każdy zawróci ze swej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego, a może Bóg znów się użali, odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. Czy nie brzmi to niesamowicie, kiedy czytamy, jak ci ludzie zareagowali? Poganie. Nie tylko ludzie, ale czytamy zwierzęta miały nosić włosienice. Kochani, z jaką reakcją spotyka się dzisiaj zwiastowanie o Bożym sądzie, o Bożym gniewie? Zanim powiemy sobie, z jaką reakcją spotyka się na świecie, z jaką reakcją pośród nas spotyka się zwiastowanie o Bożym sądzie? Co wypełnia nasze myśli, kiedy jesteśmy skonfrontowani z informacją o Bożym sądzie? Głupota. Kto to pomyślał? Przecież to jest straszenie ludzi. Niektórzy mówią, to jest taki konik, którego Kościół używa, żeby wpływać na ludzi i trzymać ich w karności. Nie będzie żadnego końca świata. Zróbmy takie założenie. Obojętnie, czy jesteś tu w kościele, czy jesteś przed swoim komputerem. Uważasz, że nie będzie końca świata. I tak się dzieje, że ja uważam, że będzie. Że masz rację. Że rzeczywiście żyjemy, nie ma końca świata. Czy ty coś straciłeś? Nic. Czy ja coś straciłem? Też nic. Ja zostałem przy swojej wierze. Ale załóżmy, że będzie koniec świata i będzie sąd ostateczny. i rzeczywiście stanie się tak, jak ja myślę. Ty, obstając, że nie będzie, tracisz wszystko. Co ja tracę? Nic. Ale ja zyskuję wszystko. Kochani, informacja o Bożym Sądzie to nie jest wytwór człowieka, ale tak mówi Bóg. Jeżeli więc w wielu, wielu tematach Bóg się nie myli i nie straszy ludzi, żeby wywrzeć na nich wrażenie, to w tym jednym temacie miałby odstąpić od swojej reguły i od swojej zasady? Co więc nam towarzyszy, nam ludziom, kiedy jesteśmy skonfrontowani z wieściami o końcu świata? Często chrześcijanie sami są sobie winni, ustalając terminy. W zeszłym roku informacja, pastor w Stanach Zjednoczonych 2 razy, bo rok się strzelił, no nie udało mu się ustalić. Czy moją rzeczą jest ustalenie? I w oparciu o to dajemy argumenty, ludzie się śmieją, mówią, no chwileczkę, wierzący człowiek, nie spełniło się, bzdura, bujda. Kochani, coraz mniej ludzi bierze poważnie taką opcję. Coraz więcej wierzących ludzi nie chce słuchać zwiastowania o końcu. Świat się śmieje, żartuje z tego tematu, nie traktuje tego ostrzeżenia i tych, którzy je wypowiadają poważnie. Ale jeżeli dla nas Biblia jest autorytetem, to raz, że tego tematu nie możemy opuszczać, a dwa, nie możemy się zniechęcać, jeżeli mówimy innym, patrząc na to, jak ci inni reagują. Moją odpowiedzialnością każdego z nas jest mówienie, że taki dzień nastąpi. Dlaczego? Bo tak mówi Bóg. Bo tak mówi Bóg. Biblia mówi, że rzeczą straszną jest wpaść w ręce Boga żywego. Jeżeli drwisz z Boga, jeżeli uważasz, że to jest wytwór fantazji, to chcę ci powiedzieć, że może nastąpić taki moment, przepraszam za trywializm, że kiedy zostaniesz skonfrontowany z Bogiem, to spodnie będziesz miał pełne. A uśmiech drwiny zniknie z twojej twarzy. Nawet jeżeli nam jest przykro z powodu docinek czy wyśmiania, nie możemy brać to na karb tego i powiedzieć, bierzecie to na swoją odpowiedzialność. Bo kiedy stanę przed Bogiem, nie tylko jako pastor, ale każdy z nas, będziemy rozliczeni z tego, co powiedzieliśmy i każdy z nas zostanie rozliczony z tego, co mógł powiedzieć, a czego nie powiedział. Kochani, Jonasz zwiastuje Niniwijczykom to, czego oni nie chcieli słuchać. Do czego tę sytuację moglibyśmy przyrównać? Wyobraźcie sobie, na przykład do komunistycznej północnej Korei przyszedł jakiś misjonarz i w ciągu 3 dni prowadzi ewangelizację na placu w Penianie i pod wpływem tej ewangelizacji nawraca się umiłowany przywódca narodu Kim Dong-un i jego całe politbiuro. Wydane zostaje rozporządzenie znoszące państwowy ateizm na rzecz całkowitej wolności. Gdy chodzi o wiarę w Pana Jezusa, wypuszczeni są wszyscy więźniowie, którzy są w więzieniach za wiarę w Pana Jezusa. Dodatkowo są zrehabilitowani. Wyobrażacie to sobie? Powiemy, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Ale z czymś takim niemożliwym spotykamy się w Niniwie. Poganie, co do których Izraelici mieli jak najgorsze zdanie. I bardzo często w sposób racjonalny, bo mieli powody ku temu. Patrząc na reakcję mieszkańców Niniwy, niektórzy mówią, łatwiej już uwierzyć w tą rybę, która połknęła Jonasza, niż w nawrócenie tego pogańskiego miasta. Kochani, jednak ten opis nie jest fikcją literacką, lecz przedstawia to, co naprawdę się wydarzyło. Skąd o tym wiemy? Bo tak mówi Pan Jezus. Jeżeli popatrzymy do Ewangelii Łukasza, do 11 rozdziału. A gdy się tłumy zbierały, zaczął Jezus mówić. Pokolenie to jest pokoleniem złym, znaku szuka, ale inny znak nie będzie mu dany, jak tylko znak Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla Niniwijczyków, tak będzie i Syn Człowieczy dla tego pokolenia. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza pokutowali. Pan Jezus bajki opowiada? Pan Jezus mówi nieprawdę? Jeżeli dla nas autorytetem jest Boże Słowo, jeżeli mamy do czynienia z Bogiem, a Jezus jest Bogiem prawdomównym, to musimy zdać sobie sprawę z tego, że Jezus potwierdza to, co wydarzyło się w Niniwie. Być może przemówił do Niniwijczyków fakt cudownego ocalenia Jonasza. Niniwijczycy oprócz wielu bożków czcili między innymi morskiego boga Dragona. I chyba słyszeli, co przydarzyło się Jonaszowi. Jestem przekonany, tak mi się wydaje, że kiedy Jonasz zwiastuje nie tylko o tym, że za 40 dni mówi o historii swojego życia, o swoich wydarzeniach, których był uczestnikiem. Jego wygląd, jeżeli pamiętacie, prawdopodobnie zniszczona skóra od soków trawiennych, wyróżniał go z tłumu. Jonasz był znakiem dla tych ludzi boskiego cudu. Niniwijczycy uwierzyli, ogłosili post i ubrali się we włosienice. Wewnętrzne przeżycia, jakim było uwierzenie w Boga, zamanifestowane zostało przez zewnętrzną postawę. I w życiu Niniwijczyków nastąpiła zmiana. Kochani, jeżeli należymy do Boga, jeżeli mówimy o sobie, że jesteśmy wierzącymi ludźmi, to muszą być widoczne w naszym życiu zewnętrzne przemiany. Jeżeli ma miejsce wewnętrzna przemiana, muszą być widoczne zewnętrzne tego znaki potwierdzające. Jeżeli mówisz, że jesteś wierzący, a nie widać tego w twoim życiu, w twoim zachowaniu, jeżeli nie ma owoców, to coś tu nie gra. To coś tu nie gra. Wewnętrzna przemiana ma przełożenie na moje życie, na mój sposób funkcjonowania. Jakie są oznaki tej przemiany w życiu mieszkańców Niniwy? Znajdujemy takie cztery, jeżeli popatrzymy do tekstu. Przekonanie o grzechu. To jest pierwsza rzecz. Musimy wiedzieć, że Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy. Tak jak powiedziałem, przyszedł do nich jako człowiek w pewien stopniu wzbudzony z martwych. No ze wnętrzności ryby został wyciągnięty. Znaczy, no sam wyszedł, ale pod wpływem impulsu, jaki zadziałał w tej rybie. W jego życiu Pan Bóg okazał zarówno sprawiedliwość, jak i zmiłowanie. Jonasz mówi o Bożej sprawiedliwości, a oni oczekują Bożego zmiłowania, jeżeli popatrzymy do tego, co wypowiadają w tekście. Może Bóg znowu się zmiłuje nad nami, ale to zmiłowanie ma miejsce jako konsekwencja pewnych reakcji, które wiążą się z tym, że oni przyjmują to, co słyszą. Nie na zasadzie, że prowadzę dziadowskie życie, a Bóg się zmiłuje nade mną. Nie, tak to nie gra. Może tak byśmy to chcieli widzieć. Bóg się zmiłował nad tym światem, posyłając Pana Jezusa. Ale jeżeli człowiek nie przyjmuje Pana Jezusa, to w momencie, kiedy go odrzucamy, zamiast zmiłowania ma miejsce sprawiedliwość. A każdemu z nas należy się sąd i śmierć. Bóg oczekuje zmiany naszego życia. Kochani, Bóg okazał zarówno swoją sprawiedliwość, jak swoje zmiłowanie. Jonasz był znakiem Bożego gniewu wobec grzechu, a takim było nieposłuszeństwo Jonasza, jak i znakiem tego, że pokutujący grzesznik może zostać ocalony tak jak Jonasz. Przekonanie o grzechu. Pokutujący grzesznik może zostać ocalony tak jak Jonasz. Druga rzecz. Ci ludzie okazywali żal za grzechy. Kiedy Jonasz zwiastował jego poselstwo, Boże poselstwo, przyjmowano jego słowa jako słowa samego Boga. Mówi o tym wiersz 5. Nasze tłumaczenie wyraża to tak. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga. Biblia Warszawsko-Praska. Mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu. Kochani, wierzyć w Boga nie zawsze oznacza wierzyć Bogu. Czy jest ktoś z nas, kto nie wierzy w Boga? Wszyscy wierzymy chyba w Boga. Mam taką nadzieję. Ale boję się, że tych, którzy wierzą Bogu, jest mniej. Bo co to znaczy wierzyć Bogu? To znaczy Mu zaufać. To znaczy być Mu posłusznym. To znaczy dawać się prowadzić tak, jak Bóg chce. To jest wierzyć Bogu. A bardzo często od wierzenia w Boga i wierzenia Bogu jest bardzo daleko. Kochani, świadomość grzechu człowieka niekoniecznie automatycznie kończy się smutkiem z powodu jego występowania i pokutą. Jeżeli nam się wydaje, że pokutą czy przyznaniem się do grzechu jest stwierdzenie, że każdy jest grzeszny i o też jakieś grzeszki na swoim sumieniu mam, jeżeli myślisz, że to jest wyznanie, to chcę ci powiedzieć, że jesteś w grubym błędzie. To jest stwierdzenie rzeczy oczywistej. Więc o jakie wyznanie tutaj chodzi? O jaką pokutę tu chodzi? Pokuta nam się często źle kojarzy. W sensie zewnętrznych form, pokuta. Będę się modlił na tej zasadzie, kiedy jeszcze ksiądz mi powie, no to za taki grzech jest tyle modlitw takich, tyle takich, to jest pokuta. To nie jest pokuta. Pokuta to jest zmiana myślenia. A zmiana myślenia ma przełożenie na zmianę zachowania. Pokuta to jest uświadomienie sobie, Panie, zrobiłem coś złego, sprawiłem Ci ból moim życiem, jest mi przykro z tego powodu, nieraz płaczę nad tym, co robiłem, to jest pokuta, zmienia się moje myślenie, nie chcę tego więcej robić, nie chcę Cię ranić więcej, chcę zostawić to, co było złe do tej pory, o czym mnie przekonywałeś, to jest pokuta. O mieszkańcach Niniwy Pan Jezus powiedział, że pokutowali, czyli wyznawali, mieli poznanie, że swym życiem zasmucili Boga i prosili Go o przebaczenie. I robili to szczerze. I świadczy o tym może ich nietypowa reakcja. W świecie asyryjskim, babilońskim, starożytnym nie znano takiej form pokuty, jakie panowały w Izraelu. Kiedy czytamy w tym, jeżeli popatrzymy do wierszy od 5 do 8, że przecież oni ubierali w łosienice i nie tylko ludzie. Król jeszcze siadł w popiele. W świecie asyryjskim typową reakcją, tradycyjnym podejściem byłoby podjęcie próby przebłagania bóstwa, wykonaniem pewnych rytuałów lub wypowiedzeniem zaklęć powstrzymujących bóstwo przed dalszym jego działaniem. A tutaj oni reagują zupełnie inaczej. Robią coś, czego jeszcze w życiu nie robili. Przyjmują formę, jaka w wyrażaniu żalu za grzech panuje w Izraelu. W dodatku król wydaje dekret. Trzecia rzecz. Zmieniają swoje postępowanie. Całe miasto łącznie z królem pokutują. Zmiana postępowania. I wreszcie swoją nadzieję na wybawienie całkowicie składają w Panu. Może Pan się zmiłuje. Kochani, fakt, że ich nawrócenie było szczere, potwierdza sam Bóg. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. W innym tłumaczeniu. I dostrzegł Bóg, że postępują inaczej. Widział, że się nawrócili i porzucili swoje złe czyny. Wiecie co? W tym stwierdzeniu zawarta jest niesamowita prawda, że to Bóg sam wie, czy my rzeczywiście prawdziwie pokutujemy. Czy jest to tylko pewna poza? Pewna forma. Bóg zmienił swoje plany, patrząc, a On zna serca, nie tylko na zewnętrzne oznaki, ale na wewnętrzne motywy. I kiedy widział, że to było szczere, wiecie, my na sobie możemy wywrzeć dobre wrażenie. My możemy zrobić na kimś takie wrażenie, tym bardziej, że ktoś nie wie, jakie ja mam motywy. Ale mamy do czynienia, i o tym nie zapominajmy, z kimś, kto zna nas najlepiej. Psalmista mówi, Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję. Jeszcze nawet nie ma słowa na języku moim, a Ty znasz już całe. A więc Bóg widział, że to było szczere. Dlatego żal mu się zrobiło, jak czytamy, że postanowił zesłać na nich nieszczęście. Nie uczynił wtedy tego wszystkiego, czym im groził. Czyli mieszkańcy zostają ocaleni. Bóg cofnął zapowiedź kary. Rozpoczął dzieło przebaczania. Ludzie zmienili swoje życie. Powiem wam, że to jest to, czego oczekuje każdy ewangelista, każdy pastor, kiedy chodzi o zbór, rozpoczynając od swojego życia. Że ludzie, którzy są dani do tego, żeby prowadził, to są ci, którzy zmieniają swoje życie, stają się coraz bardziej posłuszni i należą do Boga. Czy trzeba czegoś lepszego? Czy nie o to chodzi w służbie pozyskiwania ludzi dla Boga? Jeżeli takie zmiany mają miejsce, to jest to powód do radości, do wdzięczności. Jeżeli takich zmian w twoim życiu jeszcze nie ma, to jest to powód do tego, żebyś się zastanowił i żebyś pomyślał, jak długo chcesz trwać w tym stanie. Wierzący to nie ten, co mówi o tym, ale ten, poprzez życie, którego inni rozsądzają i rozpoznają. A przede wszystkim to ten, o którym Bóg wie, czy tak naprawdę jest. A więc powód do radości, wdzięczności. Ale jeżeli popatrzymy do wiersza 1-4 rozdziału, Jonaszowi bardzo się to nie podobało, także się rozgniewał. Dlaczego i co dalej się stało? O tym będziemy mówili na kolejnym nabożeństwie. Niech was Pan Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za to, że jesteś sprawiedliwy, ale przede wszystkim, że jesteś pełen miłości i miłosierdzia. Dziękujemy Ci, że nie dajesz nam tego, na co myśmy sobie zasłużyli. Ale jeżeli swoim Duchem Świętym otwierasz nasze serca i nas zmieniasz, to możemy dostępować łaski, przebaczenia, upamiętania, zmiany życia. Panie, chcemy Cię prosić, abyś dawał w nasze serca miłość do innych ludzi. Szczególnie do tych, którzy może nam zaleźli za skórę, którzy niekoniecznie zachowują się fair względem nas. Ale też chcemy Cię prosić, abyś dawał nam miłość do siebie nawzajem. Abyśmy posiedli umiejętność Twoją komunikowania nawet trudnych rzeczy, ale wypowiadania to w Twojej miłości. Tak jak Tobie, Panie, zależy na każdym z nas, to spraw, żeby każdemu z nas zależało na innych. Dziękujemy Ci, że Jonasz jest dla nas wielkim zachęceniem, ale też i przestrogą. Panie, dziękujemy Ci za to, że też uświadamiasz nam, że żyjemy w czasach końca. Bez względu na to, jak ludzie przyjmują informacje o tym, że Ty przyjdziesz, że będzie sąd, że jest tyle śmiechu, że jest tyle obcości, daj, abyśmy mieli odwagę, żeby o tym mówić. Panie, dziękujemy Ci, że Ty poruszasz nasze serca. Że jeżeli jeszcze ktoś z nas do Ciebie nie należy, to Ty czekasz z otwartymi rękoma. I Ty chcesz zmieniać nasze życie. Prosimy, byś to czynił. Panie, byś sprawiał, żebyśmy przynosili jeszcze więcej owoców, piękniejszych owoców Twojej przemiany. Abyśmy nie musieli mówić ludziom, ale żeby nasze życie dawało tak wiele do przemyśleń. W Twoje ręce powierzamy, Ojcze, i kończące się to nabożeństwo, nasze rozejście do domów. Chcemy Cię prosić o to, byś błogosławił tydzień, w który weszliśmy, o mądrość w podejmowaniu decyzji, o Twoją ochronę, Panie, o to, byś nas podnosił, abyś nas przeprowadzał przez trudne chwile. W Twoje ręce polecamy tych z nas, którzy są chorzy. I Panie, kiedy prosimy jeszcze raz o Czesława Cieślara, kiedy chcemy Cię prosić, abyś Ty jako ten najwspanialszy, cudowny lekarz mógł czynić rzeczy może niemożliwe, ale przede wszystkim oddajemy nie tylko ciało, ale jego serce, Panie, w Twoje ręce. Prosimy Cię o Sławka Procnera i w tym jego przechodzeniu przez choroby, Panie, spraw, żeby jeżeli chcesz posłużyć się lekarzami, żeby te leki, które aplikują, mogły zacząć działać. W Twoje ręce oddajemy Justynkę Cieślar i z jej bólem prosimy Cię, Ojcze, abyś Ty sami z tej choroby mógł ją wyprowadzić. Jesteśmy Tobie wdzięczni za tych wszystkich chorych, których Ty uzdrowiłeś, o których modliliśmy się. Chcemy błogosławić Twoje imię, ale też, Panie, oddawać tych, o których nawet nie wiemy, których nie jesteśmy w stanie wymienić imienia. Prosimy, byś błogosławił, chronił nasze domy. Panie, w Twoje ręce polecamy też i Monikę Byrtek na statku misyjnym, aby mogła czuć się bezpieczna i też, Panie, aby miała świadomość tego, że nosimy ją w naszych modlitwach. Wszystkich misjonarzy, gdziekolwiek są i tych, którzy pracują w warunkach komfortowych, ale tak samo tych, którzy na co dzień, Ojcze, mają świadomość tego, że mogą stracić swoje życie, abyś wzmacniał, byś dawał odwagi. Oddajemy Ci chwałę i cześć, bo jesteś tego godzien. Przez Pana Jezusa, Ojcze, w mocy Świętego Ducha. Amen.